jeszcze raz wszystkich serdecznie. Muszę się wrócić. Okej, dobra. Mamy to. Powiedzieć, że Francis Gary Powers miał pecha, to nic nie powiedzieć. W czasach zimnej wojny Amerykanie znacząco przewyższali Sowietów technologicznie, więc mogli w miarę bez problemu wykonywać loty szpiegowskie nad terytorium ZSRR. Do czasu. Właśnie ten nieszczęśnik po lewej stronie przekonał się o tym bardzo boleśnie, bo on był pierwszym strąconym pilotem. On się przekonał, że Sowieci jednak zdobyli tę technologię, która jest zdolna strącać amerykańskie samoloty szpiegowskie. Na szczęście katapultował się w porę, przeżył, ale trafił w ręce KGB. I KGB odkryło przy nim taki dziwny przedmiot po prawej stronie. To jest naszyjnik w kształcie srebrnej dolarówki, a w naszyjniku jest schowana taka mała igiełka. Wygląda niepozornie, ale jest to bardzo śmiercionośne narzędzie, ponieważ ta igiełka jest nasączona bardzo wysokim trucizną w bardzo wysokim stężeniu. Bardzo podstępne, bardzo śmiercionośne dla użytkownika. Piloci mieli to tego użyć, kiedy są w niebezpieczeństwie, mogą się dostać do niewoli, będą torturowani jako narzędzie samobójstwa. Gary Powers z tego nie skorzystał, stąd o tym wiemy. I czego to CIA nie wymyśli, nie? Przyznacie, że bardzo, bardzo podstępne narzędzie. I czasami, kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy mieć takie wrażenie, że ono nas po prostu niszczy. Po prostu kuje nas z każdej strony takimi igiełkami. Chwila nieuwagi, przewracamy kartkę na drugą stronę, koniec. Znowu źle. Znowu coś jest ze mną nie tak. Ale ja będę się upierać, że z Biblią, z Bożym Słowem jest bardziej jak z tym skalpelem po prawej stronie. Że ostatecznym celem to nie jest nas zniszczyć i poniżyć, ale ostateczny cel to jest operacja, która się uda. Pacjent przeżyje, będzie lepiej. Może być przez chwilę niekomfortowo, może boleć, ale ostatecznym celem jest to, żeby stan pacjenta się poprawił. I kiedy będziemy dzisiaj rozważać Boże Słowo, możemy czuć, jak taka igiełka nas tam trochę podskubuje. Ale proszę, miejcie na uwadze, miejcie zawsze cały czas w pamięci, że to jest skalpel. Że może być trochę niekomfortowo, ale celem jest pomyślna operacja. Zwłaszcza, że że mamy trochę tych chorób, jest nas z czego leczyć. Mamy na przykład taką tendencję do duchowego samookaleczania się. Popadamy czasami w brak zaufania do Boga i Jego dróg. Popadamy czasami w kompromis z Bożymi wartościami, a grzech jest zachłanny. On zawsze chce więcej i więcej i więcej. I jak ten brak zaufania do Boga działa? Jak bardzo można odejść od Boga, idąc w ten kompromis i próbując się ratować po swojemu? Jest takie piękne przysłowie w Księdze Przysłów 14:12. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci. I właśnie potrzebujemy Bożego Słowa, potrzebujemy tego skalpela, żeby nas z tej drogi zawrócił. I właśnie taką konfrontację, taką operację przeżyjemy dzisiaj studiując 27 rozdział pierwszej księgi Samuela. I z tym rozdziałem jest pewien problem. A mianowicie, jeśli mamy taki dobry zwyczaj kreślenia po naszych Bibliach i zaznaczania na przykład na jakimś kolorem to, co Bóg mówi, jakieś wypowiedzi Boga, a jeszcze innym kolorem jakieś akcje, które Bóg podejmuje, jakieś jego działania, to kartkując naszą Biblię okaże się, że 27 rozdział jest nieskalany kredką. Nie zaznaczymy tam nic. I mógłbyś zapytać, no to Paweł, to o czym ty dzisiaj będziesz mówić? Czego bezbożny tekst może nas nauczyć? Nie wiem, żartuję. Oczywiście, że wiem, przygotowałem się. 27 rozdział, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że jest 26 rozdziałów przed nim. To znaczy, jeśli spojrzymy na tę historię opowiedzianą w tym fragmencie z szerszej perspektywy, zobaczymy, co się działo w kontekście, to uważam, że ten konkretny tekst, ta historia, można z bardzo wiele nauczyć. Więc zobaczmy, jak to do tej pory wyglądało. 12 rozdziałów temu Bóg przez proroka Samuela przekazał Saulowi, królowi Saulowi, że odrzuca go jako króla nad Izraelem, że znalazł już sobie innego króla według swojego Bożego serca i to mu przekaże władzę. Mówi to Saulowi przez proroka Samuela i od tamtej pory, przez te 12 rozdziałów, dowiadujemy się, czytamy o tym, jak Bóg chroni Dawida, jak mu błogosławi, jak otacza go opieką, otacza go troską. I narrator w coraz to nowy sposób pokazuje nam, jak Dawid jest utwierdzany w tym przekonaniu, że to on będzie kolejnym królem po Saulu. Mimo że Saul go nienawidzi, to Dawid nie ma innej opcji, zasiądzie na tronie i będzie panować nad całym Izraelem. Wypisałem tylko kilka przykładów takich scen. W 16 rozdziale jest scena namaszczenia, gdzie Pan mówi, Pan polecił, wstań, namaść go, to jest ten. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana od tego dnia i na dalsze. W 18 rozdziale czytamy o wielokrotnie o sukcesach Dawida. I zawsze narrator nam przypomina, Dawid odnosił te sukcesy, ponieważ Pan był z nim. W 20 rozdziale nie możemy zapominać o Jonatanie, o synu Saula, potencjalnie następcy tronu, który nawet on jest świadom, że tak naprawdę on nie będzie następnym królem, będzie nim Dawid. I mówi mu takie słowa. Nie odbieraj swojego miłosierdzia memu domowi na wieki, nawet gdy Pan wytraci wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. Co paradoksalne i znamienne, nawet wrogowie Dawida przekonują go o tym, że to on będzie królem. W 21 rozdziale są to Filistyni, najwięksi wrogowie Izraela w tym czasie. Kiedy Dawid jest pierwszy raz z wizytą u Filistynów, słyszy takie słowa. A słudzy Akisza, filistyńskiego króla w Gat, mówili do niego, czy to nie jest Dawid, król tej ziemi? Czy nie o nim śpiewano wśród pląsów, Saul pobił swoje tysiące, a Dawid swoje dziesiątki tysięcy? I Dawid wziął sobie te słowa do serca i bardzo bał się Akisza, króla Gat. Co znamienne, nawet Saul, który ściga Dawida z nienawiści, przyznaje, że to Dawid będzie następnym królem. W 24 rozdziale, kiedy Dawid po raz pierwszy daruje mu życie, Saul mówi coś takiego. Teraz wiem, że na pewno ty zostaniesz królem i że pod twoim przywództwem podniesie się królestwo Izraela. W 25 rozdziale Abigail zawraca Dawida ze złej drogi, którą on chce podjąć i mówi mu takie słowa. A gdy Pan spełni już mojemu Panu wszystko to, co mu zapowiedział, gdy obdarzy cię powodzeniem i ustanowi księciem nad Izraelem, to niech to, po co teraz wyszedłeś, nie stanie się kiedyś dla ciebie wyrzutem. W 26 rozdziale Dawid znowu daruje życie Saulowi, swojemu największemu wrogowi. I ten czyn wyrywa od Saula, wyrywa z jego płuc tylko słowa błogosławieństwa do Dawida. Bądź błogosławiony, mój synu Dawidzie. Wielu dzieł dokonasz i wielu sprawom sprostasz. I kiedy już stawiamy Dawidowi pomnik i zaczynamy czytać 27 rozdział, to ktoś, jakby nas ktoś zdzielił w twarz, bo czytamy tam takie słowa. Dawid jednak powiedział sobie w sercu, któregoś dnia zginę z ręki Saula. Nie ma dla mnie nic lepszego, niż bym szybko uszedł do ziemi Filistynów. Wtedy Saul będzie zrozpaczony. Nie będzie mnie szukać po wszystkich granicach Izraela. I tak ujdę z jego rąk. Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna. Jeśli patrzycie sobie na tą listę i myślicie sobie, no właśnie, to po co w ogóle zachęcać? Widać, że nie działa. Po co marnować ślinę na słowa zachęty do innych? To nie będzie dobry wniosek. Bo Nowy Testament wciąż i wciąż zachęca nas, nomen omen, byśmy zachęcali innych, byśmy dodawali naszym braciom i naszym siostrom otuchy. Więc kiedy ja na to patrzę, kiedy patrzę na tę listę i na reakcję Dawida, to bardziej myślę sobie, jak ważna jest zachęta, jak ważne są słowa zachęty w Kościele i jak często ona powinna być. Od razu mi przychodzi do głowy pytanie, kiedy ostatni raz kogoś zachęciłeś? Ja zadałem sobie to pytanie i stwierdziłem, w sumie niedawno. Ale później pomyślałem, Paweł, ty cwaniaczku, a kiedy przedostatnio? I tu już się poczułem niekomfortowo z odpowiedzią, bo to było dużo za długo. Jestem oszczędny w słowa, kto mnie zna, to wie. I czasami milczenie może być złotem, ale to nie jest ten przypadek. I nie chodzi mi tutaj o takie zwykłe pocieszanie. Wiecie, kto mu się źle, mówimy, będzie dobrze. Wszystko się jakoś ułoży. Może nie będzie dobrze, może się nie ułoży. Chodzi mi bardziej o takie teocentryczne zachęcanie, biblijną zachętę. Czyli zachętę, słowa, które powiedzą naszemu bratu, naszej siostrze, przypomną mu, co Bóg dla niego zrobił, kim Bóg jest, jak bardzo można mu ufać. Także jeśli ktoś cię zachwycił swoim śpiewem, jeśli Duch Święty poruszył twoje serce po tym, jak ktoś coś powiedział, jak zaśpiewał, jak powiedział kazanie, jak zrobił wstęp, proszę cię, powiedz mu o tym. Wszyscy potrzebujemy słyszeć te słowa. Jeśli doceniasz grupę techniczną za to, że przychodzą jako pierwsi, wychodzą jako ostatni, jeśli doceniasz grupę muzyczną, jeśli doceniasz grupę kawiarnianą, proszę, powiedz im o tym. Oni naprawdę potrzebują tego usłyszeć. A jeśli jesteś perfekcjonistą i widzisz te wszystkie drobne potknięcia, te wszystkie braki i niedostatki, to pamiętaj, że zawsze możesz docenić postęp, jaki dana osoba robi. Zawsze możesz docenić chęci i zaangażowanie, jeśli je widzisz. I jest jeszcze druga rzecz, która mnie w tym pierwszym wersecie bardzo tak dotyka, porusza i która zwraca moją uwagę. Bo wiecie, jest w pierwszej księdze Samuela takie ważne słowo. Jest nim lew. I nie chodzi o mojego syna, bo lew to po hebrajsku oznacza serce. I co Dawid mówi do swojego serca? To są słowa pełne zwątpienia, prawda? Mówi coś w tym stylu, mimo tych ciągłych zapewnień, które dostaje: Boże, nie ufam ci. Nie dasz rady mnie uratować tym razem. Muszę sam po swojemu wykombinować, jak tu się uratować. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna. I to jest ważne, czym karmimy swoje serce. A ty co mówisz do swojego serca? Czym je karmisz? Wiecie, z sercem i z naszym umysłem jest dokładnie tak jak z żołądkiem. Ono coś musi jeść, coś będzie chłonąć. I albo to będzie coś zdrowego, coś pożywnego, albo to będą śmieci, albo to będzie fast food. Więc jeśli nie karmisz swojego serca Bogiem, Jego słowem, jeśli nie zachwycasz się Nim, jeśli nie masz relacji z innymi wierzącymi, jeśli nie dbasz o to, to siłą rzeczy twoje serce będzie chłonąć i będzie pompować rzeczy z kultury, rzeczy ze świata. Będzie chłonąć fast food, który dookoła jest produkowany wręcz tonami. I możesz powiedzieć: Paweł, ale ja wiem, że trzeba spędzać z Bogiem czas, trzeba studiować Jego słowo, modlić się, trwać w relacjach z innymi wierzącymi, ale ja próbowałem czytać Biblię i wiem, że jest ona natchnionym Słowem Bożym, ale ona jest dla mnie taka trudna do zrozumienia. I okej, rozumiem cię i wierzę, że po to masz ludzi dookoła siebie, po to jest Kościół, żeby ci pomóc. Bo może wystarczy ci odrobina wiedzy, trochę informacji o tym, jak czytać Biblię. Podstawowe zasady studiowania Biblii. Może potrzebujesz innej formy studiowania. Może potrzebujesz partnera, który cię zachęci do tego, żeby studiować. Może wolisz studiować razem. W każdym razie jest dużo narzędzi, które są ci w stanie pomóc, jeśli tylko będziesz ich szukać. Problem się zrobi, kiedy powiesz: wiesz, Paweł, ale Biblia to w sumie nic ciekawego. Ja nie widzę w tym żadnej wartości. Nie uznaję jej za coś, co mnie powinno szczególnie tutaj zaprzątać mi głowę. Mi wystarczą kazania, a właściwie to nawet kazania mi nie są potrzebne. Ja sobie sam poradzę, sam sobie życie ułożę. Wciąż uważam, że ludzie dookoła ciebie będą w stanie ci pomóc, ale pozwól, że wyrażę moją wątpliwość, że mieszka w tobie Duch Święty, który jest autorem tej księgi. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, więc Dawid jak postanowił, tak robi. Idzie do Gat, do Filistynów, do rodzinnego miasta Goliata. I Dawid już tam był, 6 rozdziałów temu. I za pierwszym razem uciekał stamtąd, udając szaleńca. Tak wspaniały był to pomysł. Ale właśnie, jak się uprzemy przy jakiejś naszej drodze, przy jakimś naszym rozwiązaniu, to czasami trudno nas z tej drogi zawrócić. Ale ta podróż, ta druga podróż Dawida do Gat, będzie już zupełnie inna niż pierwsza. Za pierwszym razem, kiedy Dawid szedł do Gat, był portretowany jako wygłodniały, zdesperowany, samotny, zdradzony podróżnik, straceniec. Natomiast teraz Dawid przybywa do Gat z całym orszakiem, aż nawet musi poprosić o oddzielne miasto dla siebie. Czytamy od drugiego wersetu. Powstał więc Dawid i wraz z 600 ludźmi, którzy byli z nim, poszedł do Akisza, syna Maoka, króla Gat. I Dawid mieszkał u Akisza w Gat, on i jego ludzie, każdy ze swoją rodziną. Dawid i jego dwie żony, Achinoam, Izraelitka i Abigail, dawna żona Nabala, Karmelitka. A gdy doniesiono Saulowi, że Dawid uciekł do Gat, przestał go szukać. I Dawid powiedział do Akisza, jeśli teraz znalazłem łaskę w twoich oczach, niech mi dadzą miejsce w jednym z miast tego kraju, abym tam mieszkał. Dlaczego bowiem twój sługa miałby mieszkać w mieście królewskim wraz z tobą? Akisz dał mu więc w tym dniu Siklak. Dlatego Siklak należy do królów Judy aż do dziś. Co ciekawe, Bóg pomimo niedoli, pomimo tej ciągłej ucieczki przed Saulem, błogosławi Dawidowi. On ma już 600 ludzi, ma już małą armię. Ma też dwie żony, z czego przypominam Abigail, to jest wdowa po Nabalu, po potwornie bogatym człowieku. Dawid się wżenił w ogromny majątek. On odbywa swoją drugą podróż do Gat z zupełnie innej pozycji. Niezwykłe jest to, jak pomimo tych trudności Bóg buduje to małe, oblężone królestwo i błogosławi i prowadzi. I oczywiście studiujemy dzisiaj pewien szczególny przypadek duchowego samookaleczenia. Studiujemy ten przypadek, kiedy Dawid stracił zaufanie do Boga, poszedł na kompromis, popadł w grzech. Ale czy ta historia, czy ten element, on nie ma swojego zastosowania prawie zawsze, kiedy tracimy do Boga zaufanie? Czy to nie działa tak zawsze albo prawie zawsze, że bardziej się skupiamy na tym problemie, który przed nami, na tym nowym wyzwaniu, zamiast obejrzeć się i zobaczyć, jak bardzo Bóg nam błogosławił i jak bardzo się o nas troszczył do tej pory. Zamiast martwić się tym problemem, który przed nami, może warto się obejrzeć za siebie i podziękować Bogu za te wszystkie przejawy Jego dobroci i łaski, które już za nami. Dalej czytamy informację o tym, że Dawid był u Filistynów rok i 4 miesiące. I do czego kompromis może doprowadzić w rok i 4 miesiące? Jak bardzo można popłynąć w rok i 4 miesiące? Przeczytajmy od 8 wersetu. Dawid i jego ludzie wyprawiali się i najeżdżali Geszurytów, Girzytów i Amalekitów. Ci bowiem od dawna mieszkali w tej ziemi leżącej przy wejściu do Szur aż do ziemi Egiptu. I Dawid pustoszył ziemię i nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał zaś owce, woły, osły i wielbłądy, a także szaty. Zawracał i przybywał do Akisza. A gdy Akisz pytał, gdzie byliście dzisiaj na wyprawie? Dawid odpowiadał, na południu Judy, na południe od Jerachmelitów i na południe od Kenitów. Dawid nie zostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety, aby ich nie przyprowadzić do Gat. Mówił, aby nie skarżyli na nas i nie mówili. Tak uczynił Dawid. I taki był jego zwyczaj przez wszystkie dni, kiedy mieszkał w ziemi Filistynów. Już przy pierwszej wizycie Dawida w Gat, Dawid uwikłał się, sam się zaplątał w swoją zwodniczą taktykę. Wcześniej, w 21 rozdziale, najpierw zwiódł kapłana Achimeleka, co skończyło się tym, że Saul wymordował i Achimeleka, i 70 innych kapłanów. Później zwodniczą taktyką, udawaniem obłąkańca, uciekł z tego Gat, ratował się z niego. I tym razem znowu Dawid wplątuje się w tą zwodniczą taktykę, ale tym razem dużo bardziej krwawą i okrutną, nawet jak na dość brutalne czasy, jakie opisuje Stary Testament. Dawid przedstawia siebie jako kogoś, kto najeżdża Izrael, tak mówi przynajmniej Akiszowi, zwodzi go, ale tak naprawdę najeżdża wrogów Izraela. Ale robi to w taki sposób, że morduje wszystkich, staje się takim rzeźnikiem tylko po to, aby przykryć swój grzech, aby jego kompromis nie wyszedł na jaw. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna. I co jest gorzką ironią, to, że za 2 rozdziały to Amalekici najadą Siklak, podczas gdy Dawida tam nie będzie i nie zamordują nikogo. I może Dawid, kiedy zasypiał wieczorem po takim krwawym najeździe, myślał sobie, okej, jestem u Filistynów, nie tu, gdzie powinienem. Najeżdżam, robię te krwawe masakry, ale przynajmniej nie atakuję Izraela. Robię to z wrogami Izraela. Taka współczesna wersja Dawida zasypiałaby wieczorem i myślała, okej, kradnę, ale na kościół. Profesor Romuald Dębski, taki znany, nieżyjący już polski ginekolog, zwolennik i wykonawca aborcji, przyznawał w wielu wywiadach, że czasami przychodzą do niego aktywiści pro-life i konserwatywni politycy i mówił, że zawsze wygląda to tak. Panie profesorze, ale to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Może Dawid leżał i myślał sobie w ten sam sposób. Może tak się usprawiedliwiał. To jest wyjątkowa sytuacja. Ale ta zwodnicza taktyka Dawida działa póki co bardzo dobrze. Akisz rzeczywiście jest przekonany, że Dawid jest już właściwie Filistynem. Wrogiem Bożego ludu, bo mówi takie słowa w 12 wersecie. Akisz zaś wierzył Dawidowi i mówił, został znienawidzony przez swój lud Izrael. Pozostanie więc moim sługą na zawsze. Problem jest taki, że grzech jest zachłanny z natury. On nigdy nie przestaje. Zawsze chce więcej i więcej i więcej. Aż w końcu ciężko nam się będzie wyplątać z tej spirali, w którą wpadliśmy. Dawid nie chce walczyć z Bożym ludem, ale nie chciałby też zawieść swojego pogańskiego protektora. Więc balansuje na tej linii zawieszonej nad przepaścią. Natomiast grzech jak to grzech. Jest zachłanny, mówi sprawdzam i stawia nas oraz Dawida pod ścianą. Bo czytamy w 28 rozdziale, w pierwszym wersecie. W tym czasie Filistyni połączyli swoje wojska w jeden zastęp, aby uderzyć na Izrael. Wtedy Akisz powiedział do Dawida, z pewnością wiesz, że ty i twoi ludzie wyruszycie ze mną. W jednym obozie. Wyruszycie ze mną w jednym obozie. Parafrazując, Akisz mówi coś takiego. Dawid, już się nie będę wysyłać samego na Izrael. Robimy wielką wyprawę. Przygotowujemy dużą armię i najeżdżamy na Izrael całą armią. Idziesz z nami. Będzie tam Saul, twój największy wróg. Będzie też Jonatan, twój największy przyjaciel. Będą może twoi przyjaciele, jakaś daleka rodzina. Ale przecież ty już jesteś Filistyn. Oni cię po tych wszystkich twoich najazdach już nienawidzą, co nie? Dawid. I Dawid mówi coś takiego. Skoro tak, to sam przekonasz się, czego twój sługa dokona. A Akisz na to, właśnie dlatego ustanawiam cię na zawsze dowódcą mojej osobistej ochrony. Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz jej końcem jest droga ku śmierci. Jeśli macie w planach zostać prezydentem niepodległej Ukrainy, to prawdopodobnie kiepskim pomysłem jest teraz zaciągać się do rosyjskiego wojska i mieć tam jakąś wysoką pozycję oficera. I to, co tutaj zawisło nad nami, to nie jest już tylko grzech i odstępstwo Dawida. To Boży plan i Boża obietnica tego, że Dawid zostanie królem, leży na szali. Ciężko o akceptację takiego króla, który właśnie poszedł z Filistynami na Boży lud. I powiedziałbym wam, jak ta historia idzie dalej i jak się kończy. Ale nie będę naprawiać czegoś, co nie jest zepsute. Bo w tym momencie wielkiego napięcia autor nas zostawia z Dawidem. Idzie w zupełnie inne miejsce i skupia się na zupełnie kimś innym. Więc skoro autor tego napięcia nie rozwiązuje i nas z tym zostawia, to i ja nas z tym zostawię. I tekst jest bezlitosny. I dla Dawida, i wierzę, że to jest też dla nas. I może kiedy przechodziliśmy przez ten fragment, czuliście te kłucia, igiełki. Tu i tam. Ale ja ciągle będę się upierać, że to był skalpel. Że ostateczny cel to nie jest, by nas poniżyć, ale by nas uleczyć. I moglibyście powiedzieć, no tak, tak, oczywiście. Morał z tej historii jest taki, żeby się nie poddawać, żeby się wziąć w garść i starać się jeszcze mocniej. Taki chrześcijański coaching. Jesteś dzieckiem Bożym, grzech i kompromis to nie są twoje słownictwo. Ale moje zdanie już znacie. Biblia nie jest moralitetem. To nie jest bajka o moralnych wartościach. Bo przecież czy ten tekst nie robi czegoś więcej? Czy ten skalpel nie wycina w naszym sercu takiego kształtu na kogoś, kto właśnie nigdy nie poszedł na żaden kompromis? Czy ten tekst nie wypala w naszym sercu tęsknoty za królem, który właśnie bezgranicznie zaufał Bogu i był mu wierny nawet w czasie największej próby? Czy to nie wzbudza w nas tęsknoty za królem, za ufnym, wiernym, bezkompromisowym, bezgrzesznym królem, który wiernie siedzi na tronie i nie ucieka, nie idzie na kompromis? Jest w Ewangelii Mateusza taki kulminacyjny moment, tuż przed pojmaniem Jezusa, pełen napięcia, pełen dramaturgii, i Jezus modli się do Ojca takimi słowy: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. I oczywiście Jezus był i jest Bogiem. Hipotetycznie mógł się wycofać, ale na szczęście kontynuował tę modlitwę, wypowiadając prawdopodobnie najważniejsze ale w historii ludzkości. Jednak ale nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak ty chcesz. I poszedł na śmierć w nasze miejsce. Przyjął tę straszną karę za nasz grzech. Więc dlaczego nie odwracać się od grzechu, kiedy ktoś za niego tyle zapłacił? Dlaczego zdradzać Boży Kościół, kiedy on go nabył swoją cenną krwią? Dlaczego iść na kompromis, skoro żyjemy właśnie dlatego, że ktoś nie poszedł na kompromis? Jak nie ufać Bogu, który nas kocha tak mocno? Jest taki piękny chrześcijański hymn, który uważam, że dobrze podsumowuje to, o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Robert Robinson napisał go parę lat po swoim nawróceniu. Jakby miał przybliżyć polski tekst do angielskiego oryginału, to fragmenty brzmiałyby tak. Jezus szukał mnie, gdy byłem obcy. Gdy uciekłem z owczarni Boga, On by mnie wybawić z niebezpieczeństwa, przelał swoją drogocenną krew. Panie, skłonny jestem błądzić, skłonny, by opuszczać Cię i iść do Filistynów. I śpiewamy czasami tę pieśń, nie dlatego, że autor kontynuuje, ale wezmę się w garść, bo morał z Biblii jest taki, że powinniśmy się bardziej starać. Śpiewamy tę pieśń, ponieważ autor kontynuuje: weź moje serce i na wieki swą pieczęcią naznacz je. Czy nie było też innego pieśniarza, który ułożył podobną piosenkę? Czy to nie czasami król Dawid we własnej osobie, kiedy napisał Psalm 51 i takie słowa? Zasłoń swe oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie moje winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. To jest lekarstwo na nasz brak zaufania, na nasz kompromis i nasz grzech, na wszystkie duchowe rany, które sobie zadajemy. Ta operacja się uda, jeśli tekst wyrwie z naszych serc, z naszych płuc to wezwanie: Boże, ratuj. Boże, ratuj mnie od mojego grzechu, od mojego braku zaufania, od mojego kompromisu. Weź moje serce i je zapieczętuj, ponieważ Chrystus umarł za mnie. Ponieważ Chrystus umarł, wziął wszystkie upadki, moje upadki na siebie. Stwórz we mnie nowego człowieka, Boże. Boże, chroń nas od naszych upadków i od złego. Amen.